jakiś czas temu, to było może już 2 lub 3 lata temu, dokładnie nie pamiętam, mieliśmy z Darkiem wspólną konferencję w Olsztynie i mówiliśmy o człowieku wewnętrznym i zewnętrznym. Przypominając, że Święty Paweł zauważył, że istnieje taka przestrzeń w nas zewnętrzna, która ciągnie ku temu, co na zewnątrz, nazywa to człowiekiem zewnętrznym lub ziemskim, ale istnieje też jakaś przestrzeń wewnętrzna, która nas pociąga ku czemuś głębszemu. Potem Orygenes, analizując te teksty Pawła i patrząc też na swoje życie, zauważył, że właściwie o człowieku to można powiedzieć, że to jest człowiek-człowiek. Że ma w sobie ten aspekt zewnętrzny i jakąś przestrzeń wewnętrzną. Ale w takim naszym codziennym życiu, i tak jak to teraz też obserwuję, będąc w różnych częściach świata, to jednak ten człowiek zewnętrzny jest bardziej aktywny. On bardziej daje o sobie znać, jest dominujący i on też dyktuje w zasadzie pewien styl życia. Nawet jest takie angielskie sformułowanie teraz, które funkcjonuje, live a life. I ono ma podwójne znaczenie. Tak jak się trochę przysłuchiwałem młodzieży, to młodzież głównie rozumie to jako odpowiednik starożytnej łacińskiej sentencji carpe diem. Czyli to live a life oznacza po prostu chwytaj życie. Baw się, korzystaj z niego. To jest jakaś chęć posiadania, doznawania cały czas. Ale też mówi się, to szczególnie w średnim wieku już się zaczyna, jak się mówi live your life, to znaczy tak sobie podążaj tą swoją rutyną. Rób, wstawaj rano, idź do pracy, rób swoje. Taka rutyna, która się dokonuje w życiu. I wydaje się, że tak naprawdę jedno i drugie znaczenie tego terminu oddają taką współczesną formę egzystencji i odpowiadają na pytanie, jak to nasze życie upływa. Jakby tak zapytać, jak ono upływa, no to no żyjemy swoje życie. Żyjemy swoje życie. Ale tu jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, że to życie nasze, ono jest zdominowane albo zarażone, bym nawet powiedział, takim wirusem, którego ja nazwałem wirus P. Ponieważ on się składa z takich 3 części, które po angielsku wszystkie zaczynają się na P. Power, prestige, possession. Władza, uznanie, posiadanie. On gdzieś tam się pojawia w tej przestrzeni człowieka zewnętrznego i on w zasadzie dyktuje sposób, formę życia. Taki człowiek, nie taki, bo to dotyka nas, ten wirus tu siedzi, myśli, jak zarobić pieniądze, co zjeść, co sobie kupić, jak się bawić, jak awansować, jak zarobić więcej, gdzie wyjechać na wakacje, lub czasami też jak odebrać się koledze czy koleżance w pracy za to, co było ostatnio. Albo jak pokazać, że moja mojość jest większa niż twoja twojość. To jest, oczywiście nie chcę używać jakichś uogólnień, ale można powiedzieć, że rzeczywiście jest to jakaś dominanta wielu osób dzisiaj. I to powoduje z jednej strony uśpienie, takie uśpienie, które mówi o dużym skoncentrowaniu na sobie, o takim w ogóle braku refleksyjności, przypadkowością, pozornością się charakteryzuje. To jest takie życie życiem, w którym nie ma czasu na zastanawianie się nad tym, co to znaczy tak naprawdę żyć w pełni. A nie ma czasu się zastanawiać, ponieważ ten sen, on jest taki dziwny, ponieważ związany jest z takim napięciem. Napięciem, które właśnie cały czas żąda tego zdobywania władzy, posiadania, uznania, żeby to było. I to jest taka łapczywość, która się pojawia, żeby to zdobyć, żeby to w końcu jakoś dotknąć, w końcu jakoś zaspokoić. To jest takie małe ego, które nie tylko jest niekompletne, bo to już było pół biedy, ale ono się czuje takie. I tu jest problem, że to nasze małe ego, ono nie tylko jest niepełne, niekompletne, małe, tylko ono jest, ono się takie czuje. Dlatego ma ten przymus właśnie cały czas do tego, żeby się czymś wypełnić, żeby jakoś zaspokoić to głębokie pragnienie. Nazwałem sobie je małe ego, dlatego że fałszywe to tak mi brzmi jako nieprawdziwe, a ja tam się utożsamiam z tym, że to małe ego tam się pojawia. Tam chyba każdy ma to małe ego, nie? Takie niekompletne. Ono się tam przejawia, ono tam cały czas dyktuje swoją filozofię życia, bardzo mocno koncentrując na sobie, bardzo mocno koncentrując na sobie. I teraz jeżeli zobaczymy, że jest ten wirus P, jest tam mocna koncentracja na sobie, to małe ego z tego człowieka zewnętrznego, który właściwie dyktuje cały czas, jak mamy żyć, no to tak nie chcemy. No i witam w tym klubie wszystkich, którzy tak nie chcą, bo to skoro tutaj jesteście, to jest oznaka, że właśnie wszyscy czujemy tak, że tak się nie da. No nie da się tak funkcjonować. To nie jest życie. Nie na tym polega życie. Więc chcemy czegoś innego. Chcemy pójść, zwrócić się do tej przestrzeni wewnętrznej, do tego człowieka wewnętrznego, żeby ten zewnętrzny już nie był taki dominujący. No i zaczynamy tą naszą praktykę duchową jako drogę wyzwolenia od tego, ale chcąc, nie chcąc, przynosimy pewien schemat na tą praktykę. Ten zewnętrzny schemat, że siadamy tu, ponieważ chcemy coś osiągnąć znowu. Znowu chcemy coś zdobyć. Znowu chcemy odzyskać panowanie nad sobą. Znowu chcemy być jakoś uznani. Tu znowu się to pojawia. To jest, tworzy znowu napięcie. Takie napięcie usiłowania czegoś. Usiłowania czegoś. I to napięcie, usiłowanie, ono znowu wraca do tego samego punktu, tylko teraz to się trochę tak jest, w takim duchowym sosie to zanurzone. Mocnej koncentracji na sobie. Mocnej koncentracji na sobie. Napięcie, usiłowanie jakoś przenosimy, świadomie czy nieświadomie przenosimy na to, co tak naprawdę miało nas wyzwolić, czy ma być drogą wyzwolenia z tego. A tymczasem praktyka nas zaprasza do całkiem czegoś innego.
Tak, praktyka nas zaprasza do łagodności. My bardzo często, a nawet wydaje mi się, że chyba za każdym razem, kiedy mówimy jakieś wprowadzenie do tego, jak siedzieć, jak powtarzać naszą formułę modlitewną, jak modlitewnie być, to mówimy, żeby być łagodnie, żeby powtarzać słowo modlitwy łagodnie, subtelnie, z taką adoracyjną obecnością. I nie jesteśmy w tym odosobnieni. Ta łagodność była bardzo ważną cechą, bardzo ważnym stanem dla ojców pustyni. Między innymi dla Ewagriusza z Pontu, który podczas tej naszej konferencji będzie się przewijał, bo właściwie dwie rzeczy będą się przewijały, Ewagriusz z Pontu i Pismo Święte, może powinienem odwrotnie powiedzieć. I parę fragmentów z Ewagriusza z Pontu, ten pierwszy, który wam przytoczę, bardzo mnie dotknął ze względu na obraz, który Ewagriusz tutaj pokazuje, w którym my możemy też zobaczyć naszą drogę medytacji. Ten fragment jest następujący. Dlatego trzeba uprawiać anachorezę. Anachorezę możemy przetłumaczyć tutaj na nasz użytek jako odosobnienie. Z wielką pokorą i łagodnością. I zachęcać swoją duszę duchowymi słowami i przemawiać do niej słowami świętego Dawida. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje nieprawości i leczy wszystkie Twoje choroby. On życie Twoje wybawia od zguby, wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. Mów do niej te i tym podobne słowa. My mamy swoje słowo, mamy swoją formułę modlitewną. To jest ten duch, duch Ewagriusza, który się w naszej praktyce przejawia. I on mówi, mów te słowa tak jak matka uważnie pilnująca własnego dziecka w tłumie, aby jakiś przestępca, porwawszy je, nie uciekł. Zwłaszcza w wytężonej modlitwie stawiaj swoją duszę w obecności Pana. Ten obraz matki i dziecka jest dla mnie poruszający, dotykający. że my w tym doświadczeniu medytacji jesteśmy dla siebie i matką, i dzieckiem. Matka i dziecko to taka relacja właśnie czułości, łagodności, miłosnego bycia. A z drugiej strony ta matka przecież wychowuje dziecko, wychowuje go ostatecznie do pewnej dojrzałości, do dorosłości. Aż się chce odwołać w tym obrazie, nie wiem, czy znacie z psychologii Erika Berne, analizę transakcyjną. Te trzy ja, które są w nas. Dorosły, Wagrusza matka, dziecko, no i ten w domyśle dorosły, dojrzały człowiek. Erik Berne, ale kto wie, czy gdzieś tutaj u Wagrusza nie można by się dokopać już takich właśnie obrazów ważnych. Mówimy o łagodności, bo ta łagodność, ona ma w sobie potencjał do tego, żeby te napięcia, które nami władają, wyciszać. Zwłaszcza kiedy to są napięcia, które no, powodują w naszym życiu dezintegrację i my tych napięć w gruncie rzeczy nie chcemy. Ale gdybyśmy sobie zadali pytanie, czym ta łagodność właściwie jest, mają na myśli Ewagriusz z Pontu czy wielu innych ojców pustyni. Pewnie można tą łagodność różnie określić, ale na pewno to jest taki stan, czy cnota, stan życzliwości, pewnego szacunku, wyrozumiałości, ale zawierająca w sobie pewien ważny potencjał sprzeciwu wobec różnych takich gwałtownych, gniewliwych, przemocowych reakcji. Tak? Jakichś różnego rodzaju zarozumiałości, gdzieś wynoszenia się, chęci poniżenia. Tak? To jest niezgoda na przykład na takie przemocowe milczenie. No, tego rodzaju zachowania. Ujmując to w całości, można powiedzieć, że łagodność to jest pewna zdolność do przyjęcia siebie. Przyjęcia bliźniego i przyjęcia też naszej relacji do Boga. Mówię to z całą odpowiedzialnością, ta trzecia część. Kiedy siedzimy w naszym doświadczeniu medytacyjnym z łagodnością, to jest jedna łagodność. To my się uczymy tej łagodności dla siebie, uczymy się tej łagodności dla bliźnich, ale także tej łagodności uczymy się w relacji do Boga. Dlaczego tak jest? Bo my często w tej relacji do Boga no, mamy też swoje problemy. I dobrze też je tak na zewnątrz je podnieść. Te relacje i problemy z bliźnimi, one jakoś się narzucają w naszym życiu. A w relacji do Boga to nie zawsze tak jest, że mamy pytania, że jesteśmy niezadowoleni, że mamy pretensje. Dobrze, żeby to wszystko wyrastało albo jednak było przesycane taką łagodną ufnością. Jesteśmy przekonani, że ta nasza praktyka medytacyjna, ona wcześniej czy później prowadzi do łagodności. Kiedy nasze władze są wewnętrzne, zharmonizowane, to gdzieś ta łagodność się pojawia. Powolutku się rodzi, jak taki no, drobny, najpierw mały kwiat, a potem jest coraz większy. Ewagriusz z Pontu wskaże nam na pewną zależność między modlitwą, medytacją, a łagodnością. Powie w ten sposób. Modlitwa wyrasta z łagodności i wolności od gniewu. Gniew to jest jedna z namiętności. 8 namiętności, o których mówi Ewagriusz. Więc łagodność jest tutaj ewidentnie czymś, z czym, co nie pasuje do tego gniewu. Tak? Jest pewnym lekarstwem. I gdybyśmy się przyjrzeli temu, jak nasza praktyka się dzieje, tak bliżej troszeczkę, tak? Przychodzą różnego rodzaju myśli, one często przychodzą w takich otulinach różnych emocji, czasem agresji, czasem gniewu, takich trudnych emocji. Ale możemy dokładnie przejrzeć, kiedy jesteśmy w tym procesie medytacji, że te trudne myśli, trudne emocje, jakieś wspomnienia, także jeżeli mamy jakiś rzeczywiście ciężki czas i w ciężkim czasie robimy naszą drogę medytacji, to te trudne myśli mogą przez nas przejść. Tak? My nie musimy traktować ich jakby nas atakowały. Raczej już łatwiej jaką taką wewnętrzną pogodę, która no, przychodzi i odchodzi. Tak? Nie musimy się z tym utożsamiać. Możemy być wolni. Oczywiście to się dzieje dlatego, że nasze małe ja osadza się w tym dużym ja Boga i nabiera więcej siły, więcej takiej przestrzenności. To jest trochę tak, gdybyśmy przyjrzeli się naszemu życiu, ktoś próbuje w nas strzelić, mówię tak metaforycznie, swoim gniewem, swoją agresją, swoją przemocą. To jest trochę tak, jeżeli nasze serce, nasz umysł jest małe, to jest cel do tego, żeby trafić. Ale jeżeli nasze serce i umysł jest przestrzenne, Jesteśmy tak wewnętrznie poszerzeni. Tak? Z perspektywy miłości, z perspektywy łagodności. To w co możesz trafić? To trudno, trudno trafić ciebie, bo serce, umysł jest po prostu szerokie. Jest obejmujące coś szerszego, szerszą rzeczywistość. Zwróćcie też uwagę, te osoby, które już praktykują trochę medytację, te osoby, które są na początku tej drogi, może nie zawsze to mogą dostrzec, ale czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że ktoś siada do medytacji, żeby pielęgnować gniew, żeby pielęgnować agresję, nawet żeby pielęgnować skądinąd dobre uczucie złość, bo uczucie złości jest czymś wartościowym i sensownym. Dobrze mieć zasób złości w swoim życiu, żeby z niego korzystać, bo to jest pewna energia. No ale wyobrażacie sobie, że ktoś siada do medytacji, do modlitwy tutaj z gniewem, ze złością. Tu ja będę siedział, to żeby coraz bardziej gniewliwy. No, to jest sprzeczność kompletnie. Kompletna sprzeczność. Dlatego ta praktyka, choćby nawet ktoś siadał w takim stanie ducha i dobrze, że tak się dzieje, tak? Żebyśmy mieli też takie podejście do naszego doświadczenia medytacji, że w trudnych stanach możemy siadać, to ona ma potencjał, żeby to wyciszać. Nie zaprzeczać, zobaczyć to wyraźnie i wyciszać. To jest wartość, taka lecznica, żeby to troszeczkę odeszło. Ale też niech ktoś nie łudzi się, no, że łagodność to jest taki rodzaj, wiecie, duchowego savoir-vivre, ułożonego człowieka, uprzejmego. Łagodność jako stan, jako rzeczywista cnota, to wymaga siły, wymaga absolutnie pewnej mocy, no, żeby wytrwać wobec cudzego gniewu, wobec cudzych wulgarnych słów, wobec cudzej jakiejś manipulacji czy przemocowego milczenia. Naprawdę trzeba dużo wewnętrznej siły, dużo wewnętrznej mocy, żeby wytrwać w łagodności i w niej żyć czy z niej żyć. Nie wiem, czy ktoś może oglądał z was film Green Book. To jest... parę osób oglądało. To jest film, który dostał Oscara teraz w roku 2019. On opowiada krótki epizod z życia takiego amerykańskiego pianisty jazzowego, ale także muzyki klasycznej, Dona Shirley'a. Ten krótki okres to jest czas, kiedy on z premedytacją postanowił wyjechać na tournée, był znanym muzykiem, na głębokie południe Stanów Zjednoczonych, gdzie panował wtedy jeszcze duży rasizm. To był też czas, kiedy się rodziły w Stanach Zjednoczonych też ruchy praw obywatelskich. No i on pojechał tam z takim włoskim bodyguardem, kierowcą, takim cwaniaczkiem. On się potrafił świetnie odnaleźć w różnych miejscach. No i na takim głębokim południu, gdzieś w którymś ze Stanów, policja ich niesłusznie potraktowała, no i ten kierowca Włoch, bodyguard, no, wiele się nie zastanawiał, tylko uderzył tego policjanta. No, oni wylądowali w więzieniu. No i ten Don Shirley mówi mu: przemocą tony nie wygrasz. Przemocą tony nie wygrasz. Wygrywasz wtedy, kiedy utrzymasz swoją godność. To ona zawsze wygrywa. Trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby w ten sposób oczywiście reagować na przemoc. I nawet lepiej jest też, kiedy i łagodność to rozumie, że kiedy mamy sytuacje, w których musimy się zachować ostro, także czerpiąc z zasobów mocnego postawienia granic, przemocy, zwłaszcza wtedy, kiedy musimy obronić ludzi bezbronnych czy słabych, to lepiej z tego oczywiście korzystać niż uciekać. Absolutnie. I to jest obraz chociażby Jezusa, łagodnego, z łagodnymi słowami, pomagającego, ale jednocześnie, który ma też ostre słowa i ma bicz. Pamiętamy. Ostre słowa i bicz. Niemniej jednak łagodność ostatecznie wygrywa. Łagodność ostatecznie wygrywa. Jest proroctwo o przyszłym Mesjaszu, który ma przyjść. Dotyczy to Chrystusa. I to jest w Ewangelii według Mateusza w 21 rozdziale. To jest jedno zdanie. Powiedzcie córze syjońskiej: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Mesjasz przyszły jest określony tylko jednym słowem: łagodny. W rzeczywistości ten tekst nawiązuje do takiego proroctwa z Księgi Zachariasza, do obrazu Mesjasza, który tam owszem też jest określony jako pokorny, no ale tam mamy jeszcze dodatkowo sprawiedliwy i zwycięski. Natomiast ten Mesjasz z Nowego Testamentu jest łagodny. Tak? Trzciny nadłamanej nie złamie, knotka niedopalonego nie zgasi. I w Nowym Testamencie jest sporo takich zaproszeń czy wezwań do tego, żebyśmy byli łagodni. Jeden z takich tekstów, który no jest oczywiście zakorzeniony w tamtej kulturze, to jest tekst z pierwszego listu świętego Piotra. On jest skierowany do kobiet. No ale to mówię dlatego, powiedzmy kulturowo, no takie były czasy. Dziś możemy oczywiście na to szerzej spojrzeć. Jest to zachęta, z czego mamy czerpać. Nasz człowiek wewnętrzny jest tutaj zaproszony do tego, żeby się ujawnił. Mianowicie autor tego listu pisze w ten sposób. No, mówi o kobietach. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie, ja teraz dodam od strony męskiej, ani eleganckie marynarki, garnitury, ani gadżety, ale wewnętrzne serce człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha. To dwie rzeczywistości. Nienaruszalny spokój i łagodność ducha. My oczywiście nie mamy nic przeciwko ładnym strojom, biżuterii, gadżetom, marynarkom, garniturom. No sami z tego korzystamy. No może tutaj coś by się tu dopatrzyło, jakiś zegarek, gdzie on taki jest. Ten. Także ten gadżet też jakiś. Nie mamy nic przeciwko temu. Ale dobrze jest wtedy, kiedy się to dzieje z właściwej hierarchii, kiedy na pierwszym miejscu jest serce, umysł. Ono jest ukierunkowane na Boga. A te wszystkie stroje, gadżety i inne nasze uwarunkowania człowieka zewnętrznego, niech tam z tego dopiero wyrastają. Ten nienaruszalny spokój i łagodność jest integralną częścią naszej drogi duchowej. Ja sobie zadałem trud, nie zawsze to robię, ale tu sobie akurat zadałem trud, żeby sprawdzić po grecku. Chciałem sprawdzić ten spokój. I oczywiście po grecku tutaj jest słowo hezychiu. No jak ktoś zna naszą drogę medytacyjną, to ona też jest określana słowem hezychia, hezychas. Droga wyciszenia. Więc te dwie rzeczywistości, droga wyciszenia i droga łagodności, one się tutaj łączą w tym człowieku wewnętrznym. Ale to są nie tylko te dwa fragmenty, do których odwołujemy się, przytaczając Pismo Święte, są też inne.
Bo ta łagodność, ona się nie bierze znikąd. Ona wyrasta z przebywania i to przebywanie wiąże się z tym, jaki jest kierunek naszej praktyki. Jeżeli ja siadam i siedzę cały czas z moimi myślami i sobie te myśli tylko pielęgnuję, no to niestety utwierdzam w sobie jakiś obraz, który tam noszę. Dlatego tak bardzo polecamy, żeby w czasie tej praktyki wracać łagodnie, delikatnie, adoracyjnie do świętego wezwania, do imienia. Żeby odwracać to nasze skoncentrowanie na sobie samych, na Boga. Żeby zwracać je na Boga. Żeby to intencjonalnie i świadomościowo powracać. Czyli mieć jakiś udział w duchu. Otwierać się na to działanie Boże. Dlatego, że tak jak mówimy w tym naszym codzienności, to małe ego zdominowane przez wirusa P, ono jest za bardzo agresywne i my sobie sami z nim nie poradzimy. Dlatego potrzebujemy tej łaski, łaski ducha, który powoduje w nas, czy sprawia w nas to podejście łagodności. Jeden z takich tekstów kluczowych, które chciałem przytoczyć, to jest list do Filipian, rozdział drugi, który też zawiera ten hymn, słynny hymn o kenozie Chrystusa, o tym, jak on ogołocił samego siebie, ale w tym ten rozdział drugi zaczyna się od takiego wezwania. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnicie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa albo próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Nie każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. W tym liście do Filipian Paweł mówi wyraźnie, że ta łagodność, która się będzie przejawiała w życiu, zarówno w takim osobistym podejściu, jak i w relacjach z innymi, ona jest udziałem w duchu, jest mocą przekonującą miłości. Dlatego często też wracamy do tego polskiego przysłowia, które mówi, z kim przestajesz, takim się stajesz. Ojcowie często określając jednym terminem, używając jednego terminu, określali zarówno praktykę, jak i pewien stan, pewną łaskę. Na przykład Hezychia chociażby. Wy jesteście hezychaści. Na pewno wszyscy mówią, no nie, ja nie, to może sąsiadka, może sąsiad, ja nie. Ja jeszcze walczę z myślami, z różnymi. Jesteście hezychaści. Bo praktyka hezychi polega na tym, że trzeba znaleźć osobne miejsce, milczeć, długi czas poświęcać na prostą modlitwę, skromnie się odżywiać.
Zwłaszcza w tym miejscu.
Zwłaszcza w tym miejscu. Czyli odejść na pewne miejsce osobne, to wszystkie warunki spełniacie, więc praktyka hezychi jest. Natomiast co innego jest pewien stan wewnętrzny. Wewnętrzny, który płynie z tego udziału w duchu, z łaski. Nie? I to samo możemy powiedzieć o łagodności. Jest prosta sprawa. Jeśli pielęgnujesz w sobie oschłość, to stajesz się oschły. Jeśli pielęgnujesz w sobie niechęć, to ta niechęć się będzie wyrażała. Jeżeli pielęgnujesz w sobie łagodność, zarówno w tym podejściu, w tym łagodnym, delikatnym powrocie do świętego wezwania, które zakorzenia nas w obecności Boga, jak i też do siebie samego, to ona też się będzie przejawiała na zewnątrz. Dlatego Paweł mówi, że łagodność jest też związana z radością. Że człowiek, który ma łagodne serce, on się raduje. Dlaczego się raduje? Trochę dzisiaj powiemy też na mszy świętej o tym. Raduje się dlatego, że nie ma tej przestrzeni, w której ten dominujący wirus P mówi, że masz zdobyć, masz za wszelką cenę osiągnąć, musisz się czegoś uczepić. Nie? Łagodność oznacza też takie odpuszczenie, zostawianie przestrzeni. Łagodne bycie to jest takie bycie zostawieniem przestrzeni, z tym, że nie upieram się za każdym razem przy swoim. Nie? Czasami to jest, wiecie, tak, że ta praktyka zakorzeniania, powracania łagodnego, delikatnego uczy nas, najpierw nas rozmiękcza, że tak powiem. Myślę, że niektórzy z was mają takie doświadczenie, że już jakieś wkurzenie lekkie się pojawiło, nie? Siedzisz, boli cię tam coś, długo to trwa strasznie, Maksymian coś przeciąga cały czas, to duszno jest, to znowu za zimno jest, to i takie drganie się pojawia w środku, nie? Ale jak siedzisz spokojnie, to się rozmiękcza. To się rozmiękcza. Powracać delikatnie, łagodnie do obecności. Odwracać swoją uwagę od siebie, a zwracać ją na Boga. Jeśli jest jakiś udział w duchu, to tym udziałem w duchu jest właśnie serdeczne współczucie, które wypełnia się właśnie w tym odwrocie od siebie i zwróceniu się ku drugiemu. I z tego bierze się też doświadczenie radości. Dlatego ten Paweł w liście do Filipian, dwa rozdziały później, w rozdziale czwartym, będzie pisał: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Tu jest źródło tego. Skąd ma być znana ta wyrozumiała łagodność, jeżeli człowiek sam w sobie nie jest zdolny do tego, żeby w taki sposób działać. Łatwiej, szybciej mu przychodzi takie egoistyczne pobudki niż właśnie takie łagodne, w tym rozumieniu, jak to mówi Pismo. I dlatego ta radość jest zakorzeniona dokładnie w tym. Pan jest blisko, dlatego radujcie się i niech wszystkim ludziom będzie znana wasza wyrozumiała łagodność. Wszystkim ludziom niech będzie znana. Święty Paweł zwraca też uwagę wielokrotnie w swoich listach, mówiąc o tym, że ta łagodność, ona przenika różne przestrzenie. Przy wprowadzeniu do pracy powiedzieliśmy sobie, że nie chcemy zamknąć medytacji w tej sali. Trochę by było jej za ciasno tutaj. Za ciasno. Nie chcemy zamknąć przebywania czy próby zbliżania się do Boga tylko w tej przestrzeni od do. Od jakiejś godziny do jakiejś godziny. Nawet jeżeli to jest związane z jakimś wielkim zmaganiem naszym. Ale chcemy, żeby to ta nasza praktyka przekraczała czy dotykała wszystkich przestrzeni naszego życia. To, co się uczymy tutaj na medytacji, takie łagodne, delikatne powracanie do obecności. To, co się uczymy tutaj na medytacji poprzez odwracanie się od siebie, zapominanie o sobie. Oczywiście, jak my to cały czas mówimy, ja wiem, że to jest w poprzek. Że to nie jest tak, że to człowiek nie lubi słuchać o zapominaniu o sobie, o ogołoceniu. Teraz niedawno miałem taki wykład, w którym taka mapa, jak co się dzieje w tym procesie naszego zanurzania się w głąb. I tam dochodzimy do takiego punktu poznanie siebie. I dotąd się wszyscy zgadzają. Nie, to fajne jest. To nawet byśmy się pokusili rozpocząć tą medytację, żeby dojść do tego głębokie poznanie siebie. Ale zaraz za tym zaczyna się ogołocenie, pokora, zapomnienie o sobie, odpuszczanie. Tu już nie za bardzo. To już nie za bardzo. Ale tego się uczymy właśnie siedząc w ciszy poprzez długi czas. Za każdym razem, kiedy pojawia się jakieś napięcie, ból, myśli, zniechęcenie, frustracja, wszystko, po prostu to zostawiasz. Nie pozwalasz się temu kierować. Nie pozwalasz się temu kierować. Nie chcesz nic osiągnąć, po prostu to zostawiasz. Bo jest coś ważniejszego. Jest zakorzenienie w obecności. I zobaczcie, jak to ćwiczymy tu, to dokładnie działa tak samo poza salą. To tak dokładnie działa również w różnych przestrzeniach życia. Kiedy się tutaj nabiorę pewnego nawyku, że ja nie muszę reagować impulsywnie. Nie? Zobaczcie, też siedzenie w grupie to daje taką siłę. Nie? Myślę, że wielu z was, gdybyśmy nie siedzieli tutaj razem, już by sobie podarowało tam to siedzenie. Tam przynajmniej 25 minut to za długo. Ale siedzimy razem. Nie? To też jest jakaś forma przekraczania siebie. Jeśli widzisz, że możesz to zrobić, to nagle pojawia się pewna przestrzeń, w której działa dokładnie ta łaska przemiany. I ona się dokonuje od środka. I czasami człowiek może być zaskoczony. Ja pamiętam takie moje zaskoczenie. Pracowałem kiedyś w zakrystii. I zakrystia, wiecie, w klasztorze jest takim punktem nefralgicznym. Jeśli chcesz pokłócić mnichów, to zadaj im temat liturgiczny. To na pewno się pokłócą. A zakrystia to jest temat, po prostu zawsze to jest przestrzeń największych napięć. Bo wiecie, to jest tak, jak ktoś pracuje w ogrodzie, no to ja się na ogrodzie nie znam, no to się nie wtrącam. Jak mi się wypowiada, to go uznaję za specjalistę. Jak ja się zajmuję tam medytacją, to się nikt nie wtrąca. Ale na liturgii się wszyscy znają. W liturgii wszyscy uczestniczą. Nie? To dotyka wszystkich, więc tu jest już inna przestrzeń. I pamiętam, mieliśmy spinkę w zakrystii. Ja tam powiedziałem parę słów z gestami. I w momencie, kiedy zacząłem wypowiadać te słowa, uświadomiłem się, że to w ogóle nie jest moje. I wyszedłem z tej zakrystii, chodziłem, pamiętam wtedy po ogrodzie, taki zdziwiony, że ja zareagowałem bardzo nawykowo, takim schematem, który zawsze działał z tego człowieka zewnętrznego. Na zasadzie, jak mnie dziobali, to ja ciebie też podziobię troszkę. Po prostu schematem. Ale się okazało, że ten schemat już do mnie w ogóle nie przystaje. To nie ja. To odpadło ode mnie w jednym momencie. Cała ta forma takiego działania. W tym momencie, kiedy ja sobie uświadomiłem, że to nie jest w ogóle, to już nie jest moja przestrzeń działania. I to się dokonuje od środka. Z jednej strony dokonuje się od środka, czyli właśnie potrzebujemy tego zakorzenienia w Bogu, ponieważ z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli przebywasz z Mesjaszem, który jest łagodny, no to sam stajesz się łagodny. Sama ta łagodność się pojawia. w środku. Ale z drugiej strony, to jest tak samo jak ze wszystkim innym, jest to pewna praktyka, którą trzeba podjąć również poza modlitwą, czyli dokładnie tym, żeby zacząć tak żyć. I dwa następne teksty, które chciałem wam przeczytać, pochodzą z listu do Efezjan. A zatem zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch. Wy też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I ten Paweł pisze dalej w tym samym liście tak. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz wirusa P, i odnawiać się duchem w waszym myśleniu, przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. To się dokonuje w tym procesie zbliżania się. Te schematy działania są całkiem inne i powiem wam, że to jest naprawdę wielka wolność. To jest naprawdę wielka siła, kiedy nie musisz się dać sprowokować. Kiedy nie musisz zareagować impulsywnie. Kiedy nie masz takiego wewnętrznego przymusu. Kiedy to jest po prostu się wydarza. To jest naprawdę wielka wolność. I ten pokój się udziela. Także się udziela innym. Teraz miałem takie doświadczenie namacalne. Musiałem prowadzić bardzo trudne spotkania, bo teraz opat prezes jest trochę takim mediatorem w różnych sytuacjach kryzysowych. Musiałem prowadzić bardzo trudne spotkanie i to bardzo mnie dużo kosztowało. Spotkanie, w którym była dość poważna prowokacja w stosunku do mnie i myślę, że gdybym uległ temu, to spotkanie by poległo w gruzach. Ale po prostu stwierdziłem, że no, Pan Bóg działa we wszystkich, przez wszystkich. No to każdy ma prawo się tutaj wypowiedzieć. No jak ma taką opinię, niech się wypowie. Wiecie, to się okazało, że jak wróciliśmy po przerwie, mieliśmy bardzo konstruktywną rozmowę i doszliśmy do świetnych rozwiązań, które można teraz zaaplikować w życie. Ale i poczułem wtedy taką wolność, że wcale to, że to takie zamknięcie w tym świecie, gdzie ja byłem dziobany, to ja będę dziobał innych teraz, ja byłem gryziony, to ja będę gryzł teraz innych, albo ty warczysz na mnie, to ja muszę warknąć na ciebie, to naprawdę jest bardzo wąski świat. To jest tak, jakby zamknąć doświadczenie Boga w takiej sali nawet jak ta. No nie da się. Nie da się. Natomiast ta wolność, ta przestrzenność, o której mówimy tutaj, z tego małego ja, które jest tak bardzo zamknięte w sobie i kurczowo się trzyma i właśnie szczeka i gryzie dookoła, bo się boi o siebie, ono przestaje być punktem odniesienia. A jeżeli przestaje być punktem odniesienia, no to pojawia się ta obecność, która jest większa niż moje małe ja. Pojawia się ta obecność, która jest dużo większa niż moje małe ja. Ta łagodność, której się uczymy sami wobec Boga, bo tutaj trzeba uczyć się puszczać. I to mnie najbardziej fascynuje w medytacji, że ja się uczę puszczać. Z tym wydechem po prostu to zmiłuj się, puszczasz. Nie trzymasz kurczą, puszczasz. Za każdym razem puszczasz do końca. Wszystko, co się pojawia, napięcia, myśli, chęci, pragnienia, puszczasz. Po prostu to zostawiasz. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, puszczasz. Jak się uczysz tego, to jest to łagodne przestawanie z Bogiem i ta łagodność udziela się także w akceptacji siebie. Tego, że nagle zaczynam widzieć, że ja mam małe ja. To jest takie małe ego. Małe mi się kojarzy z takim czymś, że takie ono jest takie biedne. Trzeba się nim troszkę zająć. Ono nie jest fałszywe. Ono jest takie małe, biedne, zagubione, szczekające, gryzące, ale to jest, ono takie jest. Nie? I teraz, jeżeli tego się uczę, przebywając, czy powracając do obecności Boga, ucząc się tego udziału w duchu, to uczę się tego także w stosunku do siebie i uczę się także w stosunku do innych.
Do innych. No, bo rzeczywiście jest tak, że ta łagodność ostatecznie weryfikuje się w relacjach. My, kiedy uczymy się tej łagodności i wzrastamy w niej tutaj, to można by powiedzieć o takiej siedzącej łagodności. Tak? To jest coś bardzo ważnego, coś bardzo pięknego, bardzo intymnego, ale to wciąż wyrasta i jest ograniczone do tego stanu, w którym tu jesteśmy podczas naszej drogi medytacji, podczas naszej praktyki. No, ale potem idziemy właśnie w życie. I tu sprawdzamy, znaczy życie nas sprawdza, relacje nas tak naprawdę sprawdzają, jak z tą łagodnością u nas jest, jak wygląda łagodność w aktywności. Bo w relacji nie ma złudzeń, tak? W konfrontacji nie ma złudzeń. My to doskonale znamy. Zachować się łagodnie wtedy, kiedy jesteśmy atakowani, to naprawdę wysokiej klasy trzeba być człowiekiem i my aspirujemy jakoś do tego. Tak? Po malutku, chociaż po troszeńku, no ale aspirujemy, żeby mieć taką siłę, taką moc wewnętrzną, żeby na tą agresję, przemoc właśnie w taki sposób odpowiedzieć. Może znacie z listu Jakuba taką znaną sentencję: wiara bez uczynków martwa jest. Znacie pewnie. Jakub też napisał o łagodności i oczywiście znowu w kontekście uczynków, absolutnie. Chociaż mówi tak, jeżeli jesteś człowiekiem mądrym, jeżeli twoje życie odznacza się zrozumieniem, to daj świadectwo. Daj świadectwo tej twojej mądrości i żebyś dał uczynki z łagodnością, żebyś to, co robisz, te relacje, które pielęgnujesz, żeby one były przesycone łagodnością i wtedy dajesz dowód mądrości. Czyli ta mądrość jest właściwie zjednoczona tutaj bardzo mocno z łagodnością. Wiecie, kiedy się zastanawiałem kiedyś nad tym, gdzie ta nasza łagodność jakby z całą mocą musi się pojawić. Dobrze, żeby się pojawiała. No to oczywiście najpierw ta wewnętrzna moc, która powstrzymuje nasze porywy gniewu, złości, jakichś wulgarnych zachowań, jakichś poniżających słów, właśnie przemocowego milczenia. I to jest prawda, że kiedy się siedzi, robi jakąś praktykę duchową, bo to niekoniecznie może dotyczyć tylko naszego doświadczenia medytacyjnego, to tego rodzaju zachowania, które tutaj wymieniłem, my rzeczywiście przestajemy się z tym utożsamiać. Bardzo szybko możemy zobaczyć, to nie ja nie chcę być taki. Niech to odejdzie ode mnie. Tak? To nie ja. Mamy też wtedy większe miłosierdzie, większe współczucie, kiedy inni się wobec nas tak zachowają. Że okej, ja znam siebie, ta druga osoba też taka jest. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, żeby taka reakcja na przemoc, na agresję, na milczenie przemocowe i żebyśmy potrafili wytrwać w łagodności, to żeby to było to już dojrzałe, żeby to było w wolności, bo jeżeli to będzie coś z ucieczki, że my się zachowamy, no prawda, przepraszam tutaj, że żyję, ja tu jestem taki uprzejmy, łagodny, no ja nie odpowiadam tak na takie zachowania i robisz to z ucieczki po to, żeby się tak naprawdę schować, to nie. To nie jest prawdziwa łagodność. Jeżeli to ma być ze strachu, z ucieczki, że chcesz się schować, to lepiej niech w tej relacji idą wióry, niech się konflikt wysyci, niech się to rozwiąże, ale wtedy może się pojawić nowa jakość, niż będziemy się cofać, bać i ze strachu udawać, że jesteśmy grzeczni, że prezentujemy w swoim życiu taki duchowy savoir-vivre, jesteśmy uprzejmi i no, wszystko jest dobrze. Szczerze powiedziawszy, czasami jest też tak, nie chcę wyjść tak może, no dobra, powiem seksistowsko, ale odnoszę wrażenie, tak jak znałem od dzieciństwa żeńskie zakony, to czasem tak jest, tak. takie złe rozumienie pokory, złe rozumienie posłuszeństwa. Kiedy nie zaznaczasz swojej obecności, nie w sensie takim małego ja, tylko pewnej słuszności. To dotyczy relacji, no, czy w zakonach oczywiście, czy w naszym codziennym życiu. I oczywiście łagodność się wiąże z tą koniecznością przebaczenia sobie. Jak najszybszego przebaczenia sobie za te nasze zachowania. Gdzieś tam przesycone gniewem, przemocą, krzywdą. I wyrozumiałość się oczywiście wiąże też z tym, żeby szybko przebaczać i starać się przebaczać też innym. Ewagriusz z Pontu jest tutaj konieczny do przywołania, ponieważ mówi też bardzo taką mocną rzecz. Niełatwo da się opanować przez namiętności, w tym wypadku gniew, tak, przemocowość, jakieś agresywne rzeczy. Niełatwo da się opanować przez namiętności umysł anachoretów, ludzi, którzy praktykują odosobnienie. Tak? Jesteśmy hezychastami, jesteście hezychastami, jesteśmy też ludźmi, którzy praktykują odosobnienie, więc to jest do nas. Niełatwo da się opanować wtedy, gdy ucieka na równinę łagodności. Niemal żadnej z cnót nie boją się demony tak jak łagodności. Równina łagodności. Równina kojarzy się z czymś bardzo przestrzennym, bardzo oczywiście płaskim, bardzo stabilnym. Kiedy idziesz po równinie, nie ma tam dziur. Tak? Ewagriusz chce powiedzieć, że ta cnota jest właśnie czymś bardzo stabilnym. Że jak siadasz, jesteś na tym, stoisz, leżysz, to możesz w tej łagodności być. Możesz w tej łagodności żyć w różnych kontekstach życiowych. No i żadne inne myśli, bo także dla Ewagriusza z Pontu demony to czasami zamiennie stosuje ze złymi myślami, no ciebie nie uchwycą. Tak? Możesz odpowiedzieć właśnie z tej równiny łagodności, możesz wytrwać. A jeżeli się boisz, jeżeli to robisz ze strachu, to już lepiej niech wióry lecą. Jeżeli to ma być ze strachu, z takiej niedojrzałości. Łagodność ogrzewa. Łagodność ogrzewa. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Każdy z nas gdzieś pracuje w różnych relacjach ludzkich jesteśmy. I może macie takie doświadczenie, że są ludzie, którzy wchodzą do pokoju i to jest trochę tak, jakby zapalić światło. Tak? Jest tak przyjemnie, no radośnie. Są łagodni ludzie. Nie ma jakiejś obawy od tych ludzi. Oni nie chcą wykorzystać ciebie. Traktują podmiotowo. Są łagodni, życzliwi, radośni ludzie. Tak jakby zapaliło się światło. A są tacy ludzie, którzy wchodzą do przestrzeni, w której na przykład gdzieś jesteśmy, czy pracujemy i właściwie nabuzowani, coś gniewliwi, agresywni. I właściwie wygląda tak, jakby z twoją obecnością jeszcze przygasili to światło dzienne. Już tam ich, wszyscy po cichu, niech tam może pójdzie sobie tam w spokoju, bo przyciemniało. Jest takie proroctwo mesjańskie z Księgi Izajasza, dość znane, przytoczę z pamięci, o tym, że w czasach odnowionej rzeczywistości wilk będzie leżał razem z barankiem. Pantera razem z koźlęciem. Lew z cielaczkiem. No, w ten sposób. Gdybyśmy się temu przyjrzeli i próbowali to przenieść na nasze życie, to w gruncie rzeczy można tam dostrzec taki obraz, ponieważ my też mamy w sobie takie dzikie zwierzę, ale mamy też w sobie potencjał do tego łagodnego zwierzęcia. Więc dobrze jest pielęgnować w sobie, karmić, robimy to podczas medytacji, z Bożą pomocą, karmić w sobie tego łagodnego kota. Tak? Łagodnego, dobrego kota. Ale nie zapominać o swoim lamparcie, o swoim tygrysie wewnętrznym. Tak? Niech on tam też będzie. Bo taki wykastrowany kot, to wiecie, wykastrowany kot to nikogo nie zapłodni. Nie? Mówimy oczywiście o płodności duchowej. Dobrze, żeby ten kot rządził lampartem, a nie lampart kotem. Tak? Dobrze, żeby kot, ten wewnętrzny kot, łagodny, rządził lampartem, miał go pod sobą, a nie lampart rządził kotem. Bo wtedy jest niedobrze. No wtedy idą iskry i to niepotrzebne iskry i robią dużo cierpienia. Zaczynaliśmy od łagodności. Jesteśmy w różnych momentach swojego życia. Robimy praktykę, która uczy też łagodności. A Ewagriusz nam powie taką sentencję, w której możemy się też przeglądać trochę, jak być może no, czemuś, do czego możemy dążyć. Mianowicie mówi w ten sposób: siwizną starców jest łagodność, zaś ich życie to poznanie prawdy. Jest tutaj trochę ludzi, którzy już mają siwiznę. My tu jesteśmy ogoleni, to nie widać. Ale mamy, bo czasami się przeglądamy. O, już ma siwos, o, ty też, nie? Siwizną starców jest łagodność. To nie wiek dla Ewagriusza jest istotny, tak? To nie twoje uwarunkowania. Ta łagodność jest kluczowa. I pisze dalej. Łagodny młodzieniec wytrzyma wiele, kto jednak zniesie starca małodusznego. Widziałem starca gwałtownego, chełpiącego się swoim krzesłem, jednak nadziei miał więcej młodszy od niego. To jest takie nawiązanie do czegoś, co się pojawia, kiedy patrzymy na ojców pustyni, na tradycję apoftegmatów, że może ktoś być młodym starcem. Jest młody wiekiem, ale jest człowiekiem doświadczonym. Przeżył wiele. Jakby przejrzał wiele z tego życia. Jest mądrym człowiekiem. Mądrym, łagodnym, doświadczonym. Ten starzec, przypuszczam, miał tam swoją celę, dostał jakieś nowe krzesło, więc zaraz mu się próżność obudziła i nie wiem, może ktoś chciał pożyczyć to krzesło, to się tam może wściekał, chełpił i był niezadowolony, tak jakby tam mu ktoś zabierał nie wiadomo co. No ale tak to jest. Są ludzie starzy, którzy bardzo pięknie się starzeją. Z takim wysyceniem życia, z pewną akceptacją tego, co przeżyli, zgodą na różnego rodzaju trudne ich wydarzenia i dobre wydarzenia. Mają pewien potencjał mądrości. I do takich ludzi rzeczywiście warto iść po radę albo w ich towarzystwie poprzebywać. Prowadziłem niedawno rekolekcję dla duszpasterstwa Palolit z Poznania. To są ludzie, którzy skończyli już taki okres życia no, w szkole średniej, na studiach są w wieku średnim, tak?
I
40 w górę, tak, 40 w górę. I ktoś mi powiedział o ojcu Karolu Meissnerze pewną sentencję. My z ojcem Maksymilianem nazwaliśmy ojca Karola Meissnera lubińskim starcem. Lubińskim starcem. Kiedyś nawet rzuciłem taki pomysł, żeby może pewne opowieści o Karolu zapisać. Nie wiem, czy te słyszałeś, którą powiem, bo nie dzieliłem się z tą opowieścią z tobą. Mianowicie jedna z osób mi opowiada coś takiego, że przyszła do ojca Karola z takim zapytaniem, no, że nie wiem, co robić. Nie wiem, co robić w życiu. No to ojciec Karol, świętej pamięci, no, jak w takim apoftegmacie mówi: no jeśli nie wiesz, co robić, to zacznij codziennie pastować buty. Nie? To trochę tak, jak w apoftegmatach. Jesteś głodny, to jedz. Jesteś spragniony, to pij. Nie pracuj za dużo, ale siedź w celi. Nie obmawiaj nikogo. To proste rady, które mają cię wyprowadzić, wybić z takiego no, jakiegoś trudnego czasu czy trudnego życia. No ale są niestety też starcy, którzy no, są toksyczni. No, to jest smutne, ale są też takie osoby, które no, nie pociągają, po prostu nie pociągają swoim życiem i właściwie dla innych stanowią okazję, żeby inni w ich towarzystwie uczyli się łagodności, bo no, sami ze sobą chyba jest im trudno, no, ale inni też mają taką okazję, żeby prawda, łagodność autentyczną pielęgnować. Są surowi, są gniewliwi. Nie nauczyli się życia. Ta łagodność nie jest ich autentyczną siwizną. Nic dziwnego, że święty Tomasz z Akwinu, no człowiek przenikliwy, napisał taką modlitwę, fragment wybrałem tutaj na tę konferencję dotyczącą starzenia. Boże, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień, w miarę jak ich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. No jest trochę starszych ludzi takich, no chciałoby się z nimi wejść w relację, no to opowiadają wiecznie o chorobach, o trudnościach, o chorobach i o trudnościach, o szpitalach, o lekarzach. Mój ojciec, pamiętam już świętej pamięci, no strasznie go denerwowało, jak się przyszli go odwiedzić jacyś starsi ludzie, no już był też w wieku, no to starsi ludzie go przychodzili, no bo miał znajomych w swoim wieku, no i co kto przyszedł, to mówił, no... A ja też tam, tu mnie też boli, nie? A ja byłem u lekarza, a ja byłem na operacji niedawno. Tak? Mój ojciec miał tego po prostu serdecznie dość, chociaż był też ciężko chory. No? Myślę, że on nie znał tej modlitwy świętego Tomasza z Akwinu. Ja mu jej nie czytałem, ale coś w tym było, że no, nie chciał już tych wyliczeń, cierpień i chorób, która ponoć staje się coraz słodsza z upływem lat. Ale święty Tomasz jeszcze mówi w ten sposób. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. To oczywiście w kontekście tej starości. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Więc Ewagriusz z Pontu ze swoją łagodnością no wskazuje także nam drogę. Bo jesteśmy wszyscy w jakimś momencie swojego życia. Niewątpliwie starzejemy się. Żebyśmy się starzeli w duchu łagodności i żeby naszą siwizną była łagodność chwila po chwili, aż do śmierci. No, jak ten łagodny kot, który ma Lamparta pod kontrolą. Jak trzeba, to go użyje, ale w takiej hierarchii. Ale łagodny starzec daje owoce. Jakie to są owoce? Bo jest ich trochę.
To są owoce, które wynikają z samego życia duchowego, bo jak wiecie, życie duchowe to jest życie w duchu. Tak czy nie?
Tak, bracie.
Tak. Bo kiedyś miałem taką instrukcję do medytacji, mówię, jak się siada i taka pani siedziała przede mną i tak zakłada te nogi, zakłada, tak już wszystko, tak już siedzi i mówi. Ja mówię, no i teraz właściwie już możemy. A kiedy to się stanie? Ale co? No to coś przyjdzie takie. No ale co przyjdzie? No takie jakieś, no nie wiem, no coś jakieś nadzwyczajne, to nie wiem, coś się, żeby się wydarzyło. No kiedy to się wydarzy? Mówię, panie, no nie, chyba się nie wydarzy.
Nie, trzeba powiedzieć, za 10 lat.
Chyba się nie wydarzy.
Za 10 lat.
A ona wtedy założyła tą nogę, to w takim razie nie ma sensu.
No trzeba powiedzieć, za 10 lat.
To w takim razie nie ma sensu. Mówię o tym dlatego, że życie duchowe to nie jest lewitacja, to nic się tam takiego nie wydarzy. To nie są jakieś nadzwyczajne stany. Życie duchowe to jest życie w duchu i ono się wbrew pozorom nie objawia wcale tak namacalnie w naszym zmaganiu na medytacji, ale objawia się namacalnie właśnie wtedy, kiedy wychodzimy z medytacji. Ono owocuje. Owocuje. Owocuje jakimi owocami? Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tym owocuje życie duchowe. Tak się sprawdza, czy to jest rzeczywiście praktyka duchowa, a nie tylko pielęgnacja własnego myślenia o siebie, o sobie samym i o świecie. Także na wirusa P można łagodnie go rozmiękczać poprzez takie cierpliwe trwanie i powracanie do obecności, otwierając się na ducha, który przynosi swoje owoce.